Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
1 października to dla wielu ludzi przede wszystkim początek nowego roku akademickiego. Z tej okazji w naszym studiu prorektor do spraw studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, profesor Piotr Ślusarz. Dzień dobry, panie prorektorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Ile osób rozpoczyna naukę na pana uczelni w tym roku akademickim?
No, w tym roku przyjęliśmy blisko 2400 nowych studentów. To jest nieco więcej niż w zeszłym roku. Zresztą taki wzrostowy trend utrzymuje się u nas od kilku lat. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, że w tym dosyć jednak trudnym otoczeniu cały czas zmagamy się ze skutkami niżu demograficznego, że jednak udaje nam się zainteresować, utrzymać zainteresowanie, nawet nieco wzrostową tendencję, jeśli chodzi o kandydatów na studia na Uniwersytecie Przyrodniczym. Zakładamy, że to jest efekt z jednej strony dobrych, atrakcyjnych kierunków studiów, ale też działań promocyjnych pokazujących, jaka ta nasza oferta jest i jakie możliwości później atrakcyjne pracy po studiach.
Jak dużo z tych osób porzuci studia?
Oj, to bolesny temat. Zjawisko dropout. Oczywiście różnie, na różnych kierunkach ta sytuacja wygląda, ale badania, jakie były prowadzone na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pokazują, że w ostatnim dziesięcioleciu średnio 40% studentów w Polsce porzuca studia z różnych przyczyn, na różnych etapach, ale jest to liczba rzeczywiście zatrważająca. Tracą na tym wszyscy, tracą studenci, tracą uczelnie, traci państwo i tracimy my jako społeczeństwo, bo jednak udział wykształconych, jak największy udział wykształconych ludzi w społeczeństwie, no jest ważny choćby z tego względu, że na studiach my uczymy, na wszystkich kierunkach studiów uczymy odróżniania prawdy od fałszu, weryfikowania źródeł informacji, więc to, z czym dzisiaj mamy największy problem, czyli z zalewem dezinformacji, z manipulacją społeczną, można przyjąć, że osoby z wyższym wykształceniem są na te zjawiska bardziej odporne. To jest ważne ze społecznego punktu widzenia.
Te osoby, które porzucają studia, to są osoby, które zapisują się tylko po to, żeby na przykład jeździć pociągiem połowę taniej? Czy ten problem jednak jest bardziej skomplikowany? To nie do końca są świadome wybory, że zapisuje się, a nie kończę.
No, problem jest dużo bardziej skomplikowany. On jest bardzo skomplikowany. My oczywiście obserwujemy skalę tego zjawiska z niepokojem. Próbujemy to diagnozować. Diagnozują poszczególne uczelnie, bo każda z tych uczelni ma jakąś swoją specyfikę. Tak jak powiedziałem przed chwilą, diagnozują to również władze państwowe. Ale problem jest skomplikowany, bo to jest i kwestia pewnych problemów, pewnie samej osobowości studentów, kandydatów, problemów rodzinnych.
Czyli ktoś nie wytrzymuje na przykład na tym roku, jest zbyt studia, ciężko.
Tak, no studia to jednak jest dosyć duży przeskok, prawda? Taki skok w samodzielność, z którą sobie trzeba poradzić. Często to jest oddalenie od domu rodzinnego. Często trzeba zadbać również o jakąś bazę materialną. A do tego wszystkiego się uczyć w nowym środowisku, w nowych wymaganiach, również na wymagających kierunkach studiów, no bo my jak kształcimy specjalistów, to no musimy wymagać od nich pewnego poziomu wiedzy. Więc jest to problem, z którym czasami sobie studenci nie radzą. Uczelnie wprowadzają wiele mechanizmów wspierania indywidualnego studentów w takim procesie studiowania. Dlatego największym problemem jest tak zwany wczesny dropout, zanim my tych studentów zdążymy jeszcze poznać, zanim zdążymy z nimi nawiązać na tyle bliską relację, że możemy im udzielić indywidualnego wsparcia, no to oni te studia już porzucają. To jest największy problem.
Wczesny dropout, czyli na pierwszym roku po kilku miesiącach, tak?
Po kilku miesiącach. Pierwszy miesiąc, pierwsze 3 miesiące to jest ten okres, kiedy ten odsetek studentów porzucających studia jest największy.
Jaki to jest problem dla uczelni? Państwo tracicie na tym finansowo, czy organizacja studiów trochę się psuje przez to wszystko?
No każdy z tych aspektów, to znaczy przede wszystkim jest to strata finansowa w rozumieniu trudności w optymalnym wykorzystaniu posiadanej infrastruktury, prawda, bo ubytek studentów oznacza konieczność redukcji sal, zmiany harmonogramu funkcjonowania. Są to oczywiście też straty finansowe dla budżetu państwa. No i taka, bym powiedział, to co jest też istotne, to taki społeczny wymiar, to znaczy taki wczesny dropout, on działa też tak demotywująco na innych studentów i działa demotywująco na pracowników, na wykładowców. No, jeżeli ktoś nagle widzi, że mu z sali ubywa, to się zaczyna zastanawiać, czy ja tak nieciekawie mówię, czy jaka jest przyczyna, co się dzieje.
Tak? Ministerstwo Nauki chce walczyć z tym problemem. Państwo dostaliście prawie 5 milionów złotych dofinansowania na projekt, który ma przeciwdziałać dropoutowi. Przewidziane jest m.in. stworzenie systemu informatycznego, który pomoże wychwycić, tak jak państwo informowaliście, wczesne sygnały o możliwej rezygnacji. To jak to ma działać? Takie śledzenie trochę, co robi ten student na uczelni, czy on może nie przychodzi na zajęcia, to znaczy, że będzie chciał zrezygnować? Jak to wygląda?
No trochę tak, ale najpierw rzeczywiście z dumą podkreślę, że projekt naszego Uniwersytetu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej do dofinansowania. To jest wielkie osiągnięcie, wielkie wyróżnienie. Rzeczywiście działania, które chcemy podjąć, mają wiele obszarów. Jednym z nich jest to, o czym pan wspomniał, system informatyczny, który umożliwi takie bardziej precyzyjne i właściwie online śledzenie postępów studentów w nauce i obserwowanie ewentualnych zagrożeń wynikających z tego, że prawda, student nie pojawia się na zajęciach, student ma niskie oceny, być może prawda, jest jakaś przyczyna, trzeba interweniować.
To będzie ktoś analizował, czy może wykorzystać sztuczną inteligencję, żeby podpowiadała, że jest taki student, który może chcieć porzucić studia?
Myślę, że jedno i drugie. To sztuczna inteligencja na szczęście jeszcze bez pomocy człowieka nie funkcjonuje, więc będziemy te narzędzia wykorzystywać łącznie. Ale ten system informatyczny jest tylko jeden z elementów.
To jeszcze zostaniemy przy nim za chwilę tych pozostałych, czyli jest sygnał, że coś jest nie tak i wtedy, rozumiem, rusza ktoś do tego studenta, na przykład próbuje z nim porozmawiać, jak macie już zaplanowaną tą procedurę?
Tak, między innymi chcemy rozwinąć takie formy wsparcia wewnętrznego, to znaczy i rozbudować, zresztą to istnieje, tylko tutaj środki z ministerstwa, z NCBiR-u pozwalają nam ten system rozbudować. Wsparcia bezpośrednio przez studentów, mamy takiej grupy wolontariuszy, którzy są gotowi studentów z młodszych roczników wspierać, tłumaczyć, ale mamy też cały system mentoringu, rozwijamy ten system, gdzie możliwa jest nawet indywidualna praca ze studentem przez poszczególnych pracowników, wykładowców. No tak, żeby rzeczywiście pokazać temu młodemu człowiekowi, że warto studiować i że te problemy, które napotkał, są możliwe do rozwiązania, że da się to pokonać.
To jest tylko oczywiście część. Zanim weszliśmy do studia, trochę o tym rozmawialiśmy. Pan powiedział, że to w zasadzie profilaktyka jest swego rodzaju, czyli też działania dotyczące samego wyboru, chociażby kierunku.
No tak, to jest chyba najistotniejszy element, żeby doprowadzić do sytuacji, w której kandydat na studia wybiera te studia świadomie. Czyli zna już wcześniej tą uczelnię swojego wyboru, był na niej na jakichś zajęciach akademickich, na wykładach. Te procesy się dzieją, ale chcemy je zintensyfikować, żeby ten kandydat miał możliwość uczestniczenia w wykładach, poznał laboratoria. Takie działania, tak powiedziałem, uczelnie, wszystkie uczelnie prowadzą od lat, są ten system drzwi otwartych, lekcji akademickich, współpraca ze szkołami, ten proces się dzieje, natomiast te środki pozwolą na to, żeby to wzmocnić, zintensyfikować, rozszerzyć, bo są to działania również bardzo kosztowne dla uczelni. Ale jeżeli efektem będzie to, że kandydat na studia będzie wiedział, co chce studiować, będzie tymi studiami rzeczywiście zainteresowany i nie przeżyje rozczarowania na tych studiach, no to zakładamy, że może to zjawisko nam się uda ograniczyć.
To jeszcze jeden problem mamy do omówienia. Rok temu z powodu zaostrzenia procedury wydawania wiz studenckich straciliście państwo studentów zagranicznych. Wiem, że ten problem był widoczny w Poznaniu, w całej Polsce. Na państwa uczelni rok temu, na 1 października, na 300 przyjętych obcokrajowców, tylko co czwarta osoba dostała wizę. Czy ten problem cały czas występuje, czy udało się trochę mu zaradzić?
No ten problem cały czas istnieje, nawet bym powiedział, że się nasilił. Ta liczba przyjętych studentów w tym roku jest podobna do tej, którą pan podał, nawet nieco wyższa, ale odsetek studentów, którzy otrzymali już wizę, jest niższy niż w roku poprzednim.
Dodamy tylko, że to są w przypadku państwa uczelni często osoby z Afryki. Taki ciekawy kierunek.
No tak, to my od wielu lat mamy bardzo dobre relacje i to też jest takich trochę, prawda, my to mówimy marketing szeptany, mamy sporo kontaktów naukowych, biznesowych z krajami afrykańskimi, które powodują to, że ci studenci do nas chętnie przychodzą, ale rzeczywiście w tych krajach problem wizowy jest bardzo silny.
No i co z nimi? To jest pewnie około 300 osób w takim razie bez wizy przyjęte na studia. Nie mogą studiować? Nie mogą teraz studiować? Muszą się wypisać?
No nie, już podobnie jak w roku poprzednim będziemy prowadzić zajęcia w tym pierwszym semestrze w sposób hybrydowy, to znaczy ci studenci, którzy są na miejscu, będą uczestniczyli w zajęciach tradycyjnie. Natomiast no, ci, którzy nie mogą jeszcze do nas przyjechać, będziemy stosowali rozwiązania techniczne kształcenia na odległość. Te wypracowane w czasie COVID-u. Często mówimy, że COVID był wielkim nieszczęściem, bo rzeczywiście był. Ale pozwolił na wypracowanie narzędzi, które dzisiaj możemy wykorzystywać w takim zdalnym nauczaniu.
Tym studentom potem w trakcie roku akademickiego udaje się zdobyć tę wizę?
Tak, bo to jest przede wszystkim jednak kwestia czasochłonności, wydolności organizacyjnej naszych konsulatów. Akurat właśnie w krajach afrykańskich ten problem jest szczególnie nasilony. Tam ta obsada placówek wydaje się być nie do końca wystarczająca. Więc tak, liczymy, że z czasem ten problem się rozwiąże.
Państwo pomagacie tym tak studentom? Na przykład wysyłacie jakieś zaświadczenie, żeby zapewnić, że ten człowiek wcale nie szukuje, on chce u nas studiować.
Tak, oczywiście. My uwiarygadniamy, to znaczy dajemy zaświadczenia, że student jest przyjęty, że opłacił czesne, bo to jest bardzo ważny argument dla służb granicznych, że jest to poważny kandydat na studia, że ma zapewnione zakwaterowanie, więc to są te elementy, które pokazują, że tutaj te warunki socjalne życia w Polsce są zapewnione i można go bezpiecznie przyjąć. Jesteśmy w stałym kontakcie z konsulatami, wymieniamy się informacjami. No, ten proces się toczy, niestety on wymaga więcej czasu niż się w okresie rekrutacyjnym posiada, stąd to się przeciąga na te miesiące jeszcze pierwszego semestru, ale bądźmy optymistami.
Oby takich problemów było jak najmniej, tego panu i pana uczelni życzę. Państwa i moim gościem był prorektor do spraw studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, profesor Piotr Ślusarz. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo państwu dziękuję, panu redaktorowi również.
Dobrego dnia.
Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań.